Szanowni Państwo, proszę radnych o zajmowanie miejsc. Wznawiamy obrady sesji Rady Powiatu. Kolejnym punktem porządku obrad jest punkt dotyczący projektu uchwały zmieniającej uchwałę numer 24264 na 2012 Rady Powiatu Włomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włomińskiego na 2013-2014. Do tego projektu uchwały zarząd przygotował autopoprawkę. Było to omawiane na wszystkich komisjach. Komisje zaopiniowały pozytywnie zmianę WPF-u. Komisja rewizyjna, Komisja Finansowa, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Komisja Bezpieczeństwa. Wszystkie komisje opiniowały pozytywnie. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu wraz z autopoprawką? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czy mamy kworum, żeby procedować? Mamy kworum, 21 osób. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. 21 za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę wraz z autopoprawką przy 21 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 24265 Rady Powiatu Włomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włomińskiego na 2013 rok. Do tego projektu zarząd powiatu przygotował autopoprawkę. Projekt uchwały wraz z autopoprawką był omawiany na komisjach. Komisja Rewizyjna, Finansowa, Rozwoju Gospodarczego i Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zaopiniowały pozytywnie. Czy są pytania? Otwieram dyskusję do projektu uchwały wraz z autopoprawką zarządu. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki do góry. 23. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 23 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Włomińskiego na lata 2013-2017. Do tego projektu zarząd przygotował autopoprawkę. Ten projekt uchwały wraz z autopoprawką był głosowany na Komisję Finansową, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa, chciałem poinformować Państwa, że właśnie tą poprawkę już głosowała, ponieważ wnioskodawcą jednej z poprawek była Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką zarządu? Proszę o podniesienie ręki do góry. 23 osoby za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 23 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały dotyczący interpelacji, zapytań, wniosków i oświadczeń radnych. Chciałbym Państwu tylko przypomnieć o tym, że do końca kwietnia, czyli ostatni termin mamy sesję, będziemy mieli pod koniec kwietnia. W związku z tym macie jeszcze Państwo szansę na koniec kwietnia złożyć oświadczenia majątkowe wraz z kopią rozliczenia PIT. Formularz oświadczenia jest dostępny na stronie BIP Powiatu Wołomińskiego.pl. W zakładce oświadczenia majątkowe można pobrać. Jeśli ktoś ma wątpliwości, pani Małgorzata Rudnik jest odpowiedzialna w imieniu przewodniczącego za zbieranie. Jest uprawomocniona, przeszkolona i odpowiedzialna również za wszelką pomoc dla państwa. Jeśli chodzi o interpelację radnego, ona została odczytana na poprzedniej sesji, natomiast odpowiedź otrzymaliście Państwo wszyscy, również zainteresowany. Jeśli zgadzacie się Państwo na to, aby nie odczytywać obu dokumentów na dzisiejszej sesji, to pan wnioskodawca, pan Andrzej Michalik, proszę bardzo.
Chciałem serdecznie podziękować za odpowiedź, ale no niestety mam kilka uwag do odpowiedzi, którą otrzymałem ze starostwa. Pozwolę sobie zrobić interpelację do interpelacji. Przekażę to za chwilę na ręce pana starosty. W związku z otrzymaną odpowiedzią na interpelację dotyczącą wydania pozwolenia na budowę hal handlowo-usługowych w Kobyłce przy ulicy Załuskiego wnoszę następujące zastrzeżenia dotyczące lokowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a mianowicie na podstawie artykułu 10 ustęp 2 punkt 8 oraz artykułu 15 ustęp 3 punkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarówno w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, jak i w planie zagospodarowania przestrzennego określa się granicę terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m kwadratowych. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2007, nie będę czytał numeru sprawy, treść tych artykułów jako obligatoryjna w odniesieniu do obiektów wielkopowierzchniowych musi zostać w nich zamieszczona. Jednocześnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Kobyłka zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kobyłce numer z dnia 15 stycznia 2004 dziennik Urzędowej Województwa Mazowieckiego z 2004 roku numer 25 pozycja 835 wskazano teren MNU-1, w którym dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usług nieuciążliwych w strefie koncentracji usług. Z powyższego wynika, że na terenie ulicy Załuskiego w Kobyłce, gdzie dopuszczona została tylko zabudowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe oznaczone w planie miejscowym, powinna powstać wyłącznie zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna i usługowa, a nie tylko zabudowa usługowa o charakterze ściśle skoncentrowanym. Należy zwrócić także uwagę na koncentrację, intensywność zabudowy usługowej. Na tym terenie to jest 17 lokali usługowych, przy czym jeden z lokali ma mieć powierzchnię 853 m kwadratowe, dwa o powierzchni 280 m, pięć lokali o powierzchni około 130 m, dziewięć lokali 70-80 m kwadratowych. Gdy tymczasem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tak intensywną zabudowę usługową może być realizowana jedynie na terenie MNU-1 w strefie koncentracji usług. Ogólna powierzchnia hal A, B, C, D to 2799 m kwadratowych. Hala ABC 1990 m kwadratowych oraz hala D 809 m kwadratowych. Ponadto należy wspomnieć między innymi o wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Nie będę numeru czytał. Z dnia 13 marca 2008 oraz z dnia 13 października 2009, które wprost wskazują. Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustanowienie lokalnego porządku planistycznego. Natomiast wydanie pozwolenia na budowę czterech hal handlowo-usługowych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej godzi w przyjęty ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. Artykuł 1 ustęp 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Drugie, pomimo że wnioskowana inwestycja została aktualnie podzielona na dwa odrębne budynki, to przy czym handlowo-usługowe, przy czym żaden z nich nie przekracza 2000 m kwadratowych, to jednak w świetle tam przepisów należy ją traktować jako jedną inwestycję. Należy przyjąć, że podział powierzchni jest czysto izoloryczny, gdyż nadal jest to jedna inwestycja, a podział powierzchni na kilka budynków jest sztuczny i w sposób jednoznaczny zmierza do obejścia przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 luty 2012, numer nie będę czytał. Co potwierdza rysunek zagospodarowania terenu? Rysunek 1.1 w skali 1 do 500, strona 58 projektu budowlanego. Pomimo iż działki budowlane o numerach ewidencyjnych numer 172/1, 173/1, 173/2 i 175/1, obręb 29 położony w Kobyłce przy Załuskiego nie zostały scalone, to należą do jednego inwestora i nie można ich traktować jako odrębnych. Inwestycja również będzie powstawała równolegle, co świadczy o tym, że błędem jest nie traktować ich jako całości. Przy tak silnie skoncentrowanej w jednym miejscu dużej powierzchni użytkowej należy mieć na uwadze oddziaływanie na otoczenie. Trudno jest wskazać braku uciążliwości oddziaływania i zamknięcie się inwestycji w granicach działki własnej. W związku z powyższym nastąpiła zmiana przeznaczenia terenu w obszarze działek ewidencyjnych. Nie będę czytał numerów. Położonych w obrębie 29 w Kobyłce przy Załuskiego, a która raportu, w którym zostanie dowiedziony nasz zarzut o braku uciążliwości dla otoczenia powstałej inwestycji. Nie zgadzamy się z opinią starosty z cytowanej odpowiedzi na interpelację mówiącą o tym, że organ wydający pozwolenie na budowę rozpatruje sprawę i wydaje decyzję administracyjną w oparciu o przepisy prawa, które często są niejednoznaczne. Zawierają luki, które można odmiennie interpretować. Fragment odpowiedzi na interpelację z 19 marca 2013 to właśnie jest przykład na to, jak inwestor omija prawo i Urząd Pierwszej Instancji mu w tym pomaga. Otóż w tym przypadku przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówią w jednoznaczny sposób, gdzie mogą być lokowane tego typu inwestycje. Strony postępowania próbowały udowodnić to w pierwszej instancji w postępowaniu administracyjnym, lecz otrzymały jasną odpowiedź starostwa. Organ rozpatrujący wniosek na pozwolenie na budowę nie kieruje się tylko korzyścią dla mieszkańców. Inne zastrzeżenia dotyczą odpowiedzi na interpelację. Odnośnie punktu trzeciego, pośpiech przy wydawaniu pozwolenia na budowę. W sytuacji, kiedy inwestor został wezwany do uzupełniania braków złożonych wniosku na pozwolenie na budowę, postanowienie nr 297/2012 starosty włomińskiego z dnia 16.11.2013, a budowa dotyczy szczególnie skomplikowanej inwestycji zgodnie z artykułem 35 paragraf 5 ustawy z 14 czerwca 60 roku, Kodeks Postępowania Administracyjnego, dziennik ustaw z 2000 roku nr 98, pozycja 1071 z późniejszymi zmianami, organ ma na rozpatrzenie wniosku 65 dni od momentu otrzymania pełnego kompletu dokumentów. Natomiast jak wynika z dokumentów, starostwo powiatowe przeprowadziło postępowanie bardzo szybko, co świadczy o niestaranności przy analizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego i wydania wadliwej decyzji administracyjnej. Odnośnie punktu 4.17. Odprowadzenie wód deszczowych. Przyjmując nawet, że odprowadzenie deszczówki następować będzie do szczelnych zbiorników, czego nie przewiduje plan zagospodarowania przestrzennego z 2004 roku, które rzekomo będą opróżniane przez wozy asenizacyjne, jest czynnością, która w praktyce nigdy nie będzie wykonalna, ponieważ kto zmusi właściciela i będzie pilnował opróżniania tych zbiorników i płacił za oczyszczanie. Jeżeli więc będą one pełne, to w naturalny sposób woda z dachów skierowanych na zewnątrz obiektu będzie płynęła zgodnie ze spadkiem terenu na ślepą i bezodpływową ulicę Wincentego Pola i zalewała zamieszkałych tam mieszkańców. Jest to fikcyjne rozwiązanie projektowe, które ma na celu tylko i wyłącznie uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie trzeba więc być wielkim fachowcem, by wiedzieć, że woda zgodnie z prawami fizyki samoistnie w górę nie popłynie. Ponadto nadmieniam, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2004 roku w paragrafie 2 punkt 7 ust. 4 części ogólnej mówi o odprowadzeniu wód deszczowych z terenów pozostałych dróg oraz działek budowlanych, które może nastąpić do gruntu w granicach działki. Natomiast paragraf 2 punkt 7 ustęp 4 i wskazuje, że ilość wód deszczowych odprowadzanych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzany do sieci kanalizacji deszczowej. Plan dopuszcza realizację szczelnych zbiorników, które zostały zaprojektowane dla powstającej inwestycji, tylko do odprowadzania ścieków sanitarnych na terenach, gdzie brak jest sieci kanalizacyjnej. Zastosowanie szczelnych zbiorników na deszczówkę, jakie przewiduje projekt budowlany, jest sprzeczny z powyższymi zapisami planu miejscowego. Odnośnie punktu 18 obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji. Ilość miejsc parkingowych została ustalona w ilości minimalnej i nie zaspokoi to obsługi tej inwestycji, co będzie powodowało, że klienci i personel obiektu będą parkowani w okolicy ślepej ulicy Wincentego Pola, nawet bez konieczności tworzenia legalnych i zaplanowanych miejsc parkingowych. Odnośnie punktu 19 dostawy towarów do hal. Kto zapewni, że dostawy towarów nie będą odbywały się od strony Wincentego Pola, gdzie będzie dużo dogodniejszy dojazd do magazynów niż zaprojektowany krętymi drogami wewnętrznymi? Czy obiekt w praktyce będzie odgrodzony na stałe od strony Wincentego Pola? To dawałoby gwarancję braku możliwości dostaw z tej uliczki. Projektowana inwestycja musi być całkowicie zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i to nawet w sytuacji, gdy treści te budzą kontrowersje. Orzecznictwo sądowe w tym zakresie jest jednoznaczne, czego przykładem może być Poniższy wyrok. Stosownie do artykułu 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dziennik Ustaw 78, pozycja 483. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej są Konstytucja, ustawy ratyfikowane, umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego. Te ostatnie są źródłami prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Zgodnie z artykułem 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dziennik Ustaw, pozwólcie, że już nie będę czytał, który plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że ma moc wiążącą, tak jak każdy inny akt normatywny i musi być respektowany bez względu na to, czy jego rozwiązania budzą kontrowersje, dopóki nie zostanie uchylony lub zmieniony. I tu znowu przytaczamy numery sprawy z 2007 roku. Skoro nie ulega wątpliwości, że wszystkie zapisy planu miejscowego są obowiązującym aktem prawa miejscowego, projektowany obiekt musi spełniać całość wymogów w nim zawartych. Dodatkowo oczywiście musi spełniać też wymogi zawarte w innych przepisach, w tym w szczególności techniczno-budowlanych. Według artykułu 35 ust. 1 prawa budowlanego projekt budowlany musi być zgodny zarówno z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisami techniczno-budowlanymi. Zatem zapisami tego aktu prawnego, który wprowadza większe ograniczenia, sygnatura akt 74710 z dnia 30 czerwca 2010 roku podpisał Andrzej Michalik. Dodam tylko, że w mojej ocenie, proszę Państwa, szanowny panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado, urzędnik samorządowy jest nie tylko w mojej ocenie od sprawdzania, czy się podpisał uprawniony, ale również od tego, czy to, pod czym się podpisał uprawniony, jest zgodne z przepisami. Ponieważ w mojej ocenie nie zwalnia to organu samorządowego w tym przypadku z odpowiedzialności za wydawanie błędnej decyzji. Dlatego szczególnie, gdzie zachodzi kolizja interesów z interesem mieszkańców, bo nie wiem, czy Państwo znacie ten teren, jest to dzielnica, jest to okolica, gdzie od lat są tak naprawdę domki jednorodzinne. I w tym momencie plan zagospodarowania miejscowego mówi, że na tym terenie mogą być budowane domki jednorodzinne i część usługowo-handlowa nie uciążliwa, wprowadza się tylko i wyłącznie część handlowo-usługową. No i co to znaczy dla tych mieszkańców? Nie muszę Państwu chyba mówić, nikt z Państwa by tego nie chciał u siebie mieć pod oknem. Ja ten teren znam, ponieważ tam jestem praktycznie w tamtym terenie codziennie. Tamtędy przechodzą dzieciaki do szkoły. Oczywiście ciąg komunikacyjny dla dzieciaków podzielono ulicą i zabudowa mieszkaniowa przede wszystkim, tak. Natomiast to, co się stało, no nie może być tak, że no miasto jest tylko powiedzmy inwestycją dla części handlowo-usługowych, nie licząc się z mieszkańcami tak naprawdę w ogóle. W Kobyłce w tej chwili hipermarketów to będziemy mieli chyba na mieszkańca najwięcej w województwie mazowieckim, a chyba i w Polsce. Dziękuję i bardzo proszę, może nie 30 dni, ale 14 dni na odpowiedź.
Dziękuję wnioskodawcy. Ja rozumiem, że to jest dodatkowy wniosek jako interpelacja radnego na piśmie. Do tego odniesie się osoba, pan starosta Rydel?
Tak, tak.
Proszę bardzo.
Już.
Znaczy tak, no ja chciałem tutaj wyrazić współczucie Państwu, że musicie tego wszystkiego wysłuchiwać, ponieważ prawo budowlane jest to zadanie administracji rządowej. Starosta wydaje to pozwolenie na budowę na podstawie zasad, jakie są obowiązujące. Starostwo wołomińskie wydaje kilkanaście tysięcy decyzji rocznie, budowlanych również. I myślę, że niepotrzebnie pan radny Michalik zajmuje Państwu czas, ponieważ Rada nie głosuje w takich sprawach. Rada oczywiście może wiedzieć, Rada się dowiedziała. Myślę, że jakakolwiek by odpowiedź nie była udzielona panu radnemu, będzie zła. Pozwolenie na budowę zostało wydane. Określone są w tym pozwoleniu strony tego postępowania i miały 14 dni na odwołanie się od tej decyzji. I nikt więcej nie ma uprawnień do tego, żeby od tej decyzji się odwoływał. Także niezależnie od tego, ile czasu, ile razy Rada będzie tego wysłuchiwała, to Rada nie stanowi w tej sprawie, jaka ma być wydana decyzja. Decyzja została wydana, decyzja wydano prawidłowo, a czy ona jest zgodna z prawem, czy nie, to nie ocenia ani radny, ani sąsiad tej inwestycji, tylko ocenia organ, do którego się strony odwołały. W związku z tym oczywiście pan radny otrzyma odpowiedź na piśmie do tych wszystkich zarzutów, które tam padają, ale jeszcze raz powtórzę na zakończenie. Decyzja administracyjna wydająca pozwolenie na budowę określa, kto ma prawo ocenić, czy ona jest dobra, czy niedobra. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michalek, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rada, panie starosto. To być może radni w ogóle są niepotrzebni w tym przypadku. Jeżeli zgłasza się grupa mieszkańców do radnego z określonym problemem, który wpływa na ich życie, w mojej ocenie radny ma obowiązek problemem się zająć, zgłosić to na forum rady, bo tu się może wypowiadać. I jeżeli są pewne wątpliwości, ja powiem tylko tyle. Od tej decyzji jest. Mieszkańcy się odwołali, grupa mieszkańców się odwołała do wojewody. Natomiast my jako radni sądzę, że mamy prawo też wiedzieć, jak te procedury przebiegają i czy administracja, której jesteśmy tak jakby pracodawcą w sumie, jako rada, funkcjonuje prawidłowo. I mamy prawo mieć wątpliwości i te wątpliwości zgłaszać. Takie jest moje zdanie i tak ja widzę moją rolę jako radnego w wypełnianiu między innymi w ten sposób swojego mandatu. Ślicznie dziękuję.
Dziękuję. Czy są pytania? Pan Wiesław Mędrzycki, proszę bardzo.
Ja mam pytanie do pana radnego Michalika. Czy pan w związku z tą sprawą, ponieważ dosyć długo pan zabierał głos i dosyć obszerna wypowiedź była, czy ma pan konkretne zarzuty do administracji powiatowej, czyli do zarządu, do osób, które tam pracują, o niekompetencje, nie wiem, o zbyt pochopne wydawanie decyzji? Chodzi o sprecyzowanie, do kogo, jakie zarzuty i jak pan by widział jakby dalsze kroki związane z tym? Dziękuję.
Proszę bardzo, pan Michalik.
W swojej interpelacji poprzedniej, jak również tej, wskazałem, gdzie w mojej ocenie leżą błędy popełnione przez administrację wydającą decyzję, czyli organ samorządu powiatowego, czyli osoby, które to przygotowywały. Przede wszystkim nie przyjrzano się dokładnie, czy jest to jedna inwestycja, czy jest to dwie. Okazuje się, że jest to dwie inwestycje prowadzone w tym samym czasie, na tym samym terenie przez tego samego inwestora. Czyli de facto zachodzi podejrzenie manipulowania faktami w celu uzyskania dla siebie pozytywnej opinii czy decyzji dotyczącej prowadzenia tej budowy w celu ominięcia przepisów. To nie będę się rozwodził nad każdym z punktów, ale taki najbardziej uderzający w oczy, że jako inwestor sobie podzieliłem działki na kilka mniejszych i na tych kilku mniejszych rozpoczynam jedną wielką inwestycję, którą podzieliłem na pół, żeby dostać pozytywną. Proszę państwa, przede wszystkim chodziło o ominięcie procesu przygotowującego decyzję, czyli konsultacji z mieszkańcami. Bo jeżeli się daje na kawałek inwestycji, gdzie jest tylko dwóch mieszkańców, sąsiaduje, no to wiadomo, że można tutaj lawirować, dotyczy to dwóch mieszkańców. Ale z drugiej strony jest następnych 10 mieszkańców, których już się nie trzeba w tym momencie pytać o zdanie. Tam się ludzie jednak zebrali, założyli stowarzyszenie Nasza Kobyłka, czy nie wiem jak się nazywa, no i szukają wszędzie pomocy i ratunku. Tak mówię, nie są bezsilni, bo jednak znają się też na przepisach prawa, odwołali się do wojewody, pewnie więcej. Są zdeterminowani nawet odwoływać się dalej do sądu. Są zdeterminowani, bo to wpływa. Oni się budowali, żeby mieć miejsce odpoczynku po ciężkiej pracy, a nie uciążliwość ciągu handlowo-usługowego. Tego typu rzeczy powinny być na peryferiach miast, a nie w centrach. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Janusz Szybowski, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no, padło tutaj chyba od pana wicestarosty jakieś sformułowanie chyba no, nietypowe, bo interpelacje i zapytania radnych mamy zapisane w statucie, więc w kwietniu będzie moja interpelacja. Ja się boję, że co, mam nie odpowiadać? Chciałbym się dowiedzieć, do czego służą interpelacje radnych. Dziękuję.